Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat studia, miejsce spotkań. Naszym gościem jest pan profesor Jacek Kurzępa, socjolog młodzieży, nauczyciel akademicki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, panie pośle, z perspektywy czasu, pan też jest nauczycielem akademickim, tak. Więc te pytania o studia, myślę, jak najbardziej zasadne są. Jak traktowane jest w Polsce studiowanie? Jak są traktowane uniwersytety, uczelnie wyższe? Zawsze myśleliśmy, że to takie miejsce też i jakiejś debaty, jakiegoś namysłu i pewnej twórczości tego, że no to będą ludzie, inteligencja, która poprowadzi, która pokaże nam, w którą stronę należy pójść, o jak kultywować wartości, na czym się oprzeć, prawda? Wiele życzeń. Nie chciałbym, żeby to tylko było w sferze życzeń.
Ojcze, pierwsza rzecz to dziękuję za ten temat. Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia roku akademickiego i to kapitalna okoliczność ku temu, żebyśmy podjęli tę refleksję zarówno adresowaną do młodzieży akademickiej, jak i pracowników akademickich i rodzin, które sposobią się ku temu, żeby córkę czy syna wyprawić na studia. Tak się bowiem składa, że parę dni temu miałem okazję w czasie moich kolejowych podróży współtowarzyszyć dwóm młodym dziewczynom, 19-latkom, które wyruszyły w swoją pierwszą podróż akademicką, to znaczy do Poznania, na Politechnikę, gdyż tam się dostały i z wielkim emocjonalnym poruszeniem przemierzały koleją szlak przez Polskę ku nowym samym sobą. Tak sobie myślę, że jak one do tego Poznania się wybierają, to w tej rozmowie też z nimi ujawniły się takie marzenia, nadzieje, oczekiwania związane z tym, że prestiż uczelni, status akademickości, to, że ja jestem studentką, studentem, dodaje mi znaczenia. Na szczęście to nie jest tak, że zupełnie zostało to tak jakby spłycone i odebrano pewnej godności statusowi akademickiemu. Mam nie tylko nadzieję, ale w doświadczeniu moim akademickim zdaję sobie sprawę, że to ma społecznie znaczenie, że ktoś podejmuje studia, że jest we wspólnocie rodziny akademickiej, czy to pracownik, czy student, czy ktoś, kto współpracuje i współtworzy życie uczelni. Zatem w tym zakresie nie tylko, że jestem optymistą, ale mam dobre poczucie, czy dobre samopoczucie, że uczelnie jeszcze rzeczywiście coś w Polsce znaczą. I fakt bycia studentem coś znaczy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na co dzień z reguły spotykamy się z dużą krytyką tego środowiska, zarówno systemu akademickiego, uczelni wyższych, jak i samych studentów. Ale jeśli moglibyśmy, Ojcze, doprowadzić do sytuacji, w której uda nam się obiektywnie na to spojrzeć, bez nadmiernych emocji, bez nadmiernego krytykanstwa, to byłbym bardzo rad. Tym bardziej, że jesteśmy w przededniu rozpoczęcia roku
akademickiego. To też pytanie, czemu takie krytykanstwo miałoby służyć. Pan profesor powiedział o tym prestiżu. Młodzi ludzie są już po egzaminie dojrzałości, ale studiowanie też zakłada to, że my chcemy dojrzewać, dorastać intelektualnie, pewnie psychicznie, dojrzewać do bycia odpowiedzialnym za siebie i w jakiś sposób za społeczeństwo, bo ja już wybieram się w jakieś myślenie. I pytanie, ilu ludzi wybiera się? Czy to jest tak od strony socjologicznej? Więcej, mniej? Ilu ludzi w ogóle studiuje w Polsce?
Ja myślę, tak. Ważne pytanie na początku tej rozmowy, gdyż zarówno naszym radiosłuchaczom, jak i widzom pewno po głowie te pytania się wyzwalają. W ostatnich latach, 2013-2014-2015-2016, populacja studentów w Polsce to jest bez mała 1,5 miliona ludzi. Konkretnie w roku ubiegłym to było 1 490 000. Jest to ubytek o 60 parę tysięcy młodzieży akademickiej rok w rok. Zatem należy przypuszczać, że w tym roku w podobnej skali, tak, 1 400 000 1 października młodzieży akademickiej stanie w bramach swoich alma mater, swoich uczelni. Jeśli chodzi o pierwszy rocznik, to też w ostatnich 2 latach mieliśmy taką wielkość, która lokowała się między 360 a 370 tysięcy pierwszoroczniaków. Zatem nie jest to mało. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to doświadczenie akademickości tak potężnej rzeszy młodych Polaków wyzwala oczywiście określone zobowiązania uczelni, państwa, ale też i, powiedziałbym, otwiera nową przestrzeń dla tak wielkiej grupy młodego pokolenia. Jest to wyzwanie. Wyzwanie zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne i społeczne. To jest wielki potencjał, którego nie możemy zmarnować.
Uczelnia, uniwersytet to nie szkoła zawodowa. Tak jak mówimy, zakłada pewną dojrzałość, ale też ten rozwój całościowy, tak też myślę każdemu, kto prowadzi uczelnię, my chociażby tak staramy się, żeby to był całościowy rozwój tego młodego człowieka, żeby mu pomóc w tym kształtowaniu się. Jak pan profesor to ocenia, patrząc na młode pokolenie?
Chyba w 2 perspektywach musimy to ująć. Pierwsza rzecz to jest pytanie, czy ta młoda osoba, dziewczyna czy chłopak, która staje na progu uczelni wyższej, czy ona ogarnia tą holistyczną perspektywę, tak? To znaczy jest w stanie uzmysłowić sobie, że ten czas bycia na uczelni powinien być pięknie skonsumowany w wielostronnym rozwoju osobowości człowieka, jego kompetencji, umiejętności, ale też i rozpoznania predyspozycji. I tutaj należy powiedzieć, że pierwszaki w niewielkim stopniu jeszcze mają tę świadomość. Natomiast z pewnością tę świadomość powinni posiadać i posiadają ci, którzy prowadzą uczelnie, pracownicy akademiccy, nauczyciele akademiccy, dydaktycy, ale również i badacze, ci, których ta młodzież jest zadana. Z tym, że tutaj też pewien taki nastrój może niepełnej oczywistości, bo wydaje się, że czasami przyjmujemy, że skoro ona ma 19 lat, jest pełnoletnia, to ja już nie będę wnikał w jej życie, w sensie jakie ma wartości, czemu respektuje, a czego nie respektuje. No to po prostu jest tak jakby prywatna sprawa. Często tak się na uczelni wydaje, że tak to jest. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że ci młodzi ludzie są w pewnym procesie kształtowania samych siebie. Potrzebują drogowskazów, potrzebują mistrzów, potrzebują również pewnych wyznaczników dobrej jakości stawania się nowym w wymiarach intelektualnym, wiedzy, kulturowym, społecznym, samozaradności życiowej. Jest wiele obszarów, które
tak,
można ogarnąć.
Pan profesor zresztą powiedział, te dwie panny, które wybrały się na Politechnikę w Poznaniu, pewnie pierwsza ich taka droga, pierwsza rozłąka z domem, gdzie czuły się też bezpiecznie, bo od tej strony też pewnie młody człowiek myśli, co z nim będzie, jak to będzie, bo dziś mówimy studia, miejsce spotkań, tak? Mm-hmm. Możemy nawet patrząc młodymi oczyma, no, poznanie jakiejś swojej sympatii, prawdziwa przyjaźń, która będzie później na wiele, wiele, wiele lat, właśnie spotkanie tego profesora, tego mojego mentora, tego, który pozwoli mi spojrzeć właśnie dalej, jakoś urealnić te moje pragnienia, żeby to nie były projekcje, prawda, tylko On pozwoli mi stawać pewne konkrety.
Ale ojcze, to tak się składa, że ja szykując się do tej rozmowy, spróbowałem sobie rozpisać taki pasaż, czyli taką marszrutę, którą w oczami wyobraźni tworzy młody człowiek, a jak i ja, jako dojrzały pracownik akademicki. I oto, jeśli powiemy sobie tak, uczelnia i studia to jest miejsce spotkań, to młody mówi, spotkań z moim rówieśnikiem, jako priorytet.
Tak.
A ja mówię, spotkań z wiedzą, jako priorytet. Więc mamy tutaj troszkę nieprzekładalność perspektyw, ale w pewnym momencie musimy się spotkać, prawda? Czyli ucieszywszy się faktem, że dostałam się na studia, że jestem studentem, rozpoznawszy tę radość w gronie rówieśniczym, muszę w pewnym momencie uznać, że uczelnia i studia to jest przede wszystkim zdobywanie wiedzy, nabywanie kompetencji. Jeszcze dodatkowym elementem, powiedziałbym, dodającym smaku tego miejsca, to są nieprzeciętni ludzie. Zarówno po stronie studentów, bardzo często zdolni, niebywale aktywni intelektualnie, twórczy, kreatywni, ale przecież i fenomenalna kadra naukowa. Bardzo często niebywale rozpoznawalni w świecie nauki badacze, interpretatorzy, autorzy wielu niebywale ciekawych koncepcji, projektów badawczych. Tylko tyle, przepraszam, ostatnie zdanie, ja się troszkę nakręcam,
bardzo
to był świat.
Tak właśnie, ten dorobek, ja spotykam się z ludźmi, dokładnie, którzy mają ogromny dorobek, tak? I to znaczenie też.
Tak jest. Tylko tyle, ojcze, że ja z kolei tutaj z pewną dozą autoironii, ale też i takiego poczucia smuteczku, bo oto bardzo często miewam przed sobą studentów, co do których powątpiewam, czy oni wiedzą, kto po drugiej stronie stoi. To znaczy, że ja mam dużą ciekawość tych moich studentów, ale już oni za bardzo nie są mnie ciekawi. I nie chodzi o mnie prywatnie, tylko chodzi o mój dorobek naukowy, o to, co za mną stoi, jakie doświadczenie badawcze, jakie książki, jakie publikacje, jakie znaczenie w świecie tej dziedziny, którą reprezentuję. I myślę, że ta ciekawość musi być ciekawością obustronną.
No to też tutaj rodzą się pytania, czy ten mój wybór już my możemy oceniać tak młodego człowieka jako taki dojrzały, czy kwestia wybrania się na taki czy inny kierunek to nie jest kwestia przypadku, bo na przykład gdzieś mnie przyjęli, ja chciałbym, teraz robię prawo, a naprawdę chciałbym być lekarzem, więc dopiero za jakiś czas może, jeżeli na to będzie mnie stać, rozpocznę drugi kierunek. My też przyglądamy się, tak? Toruń to też miasto, tak, miasto akademickie, miasto studentów. Widzimy, jak chodzą po różnych wydziałach i próbują też zgłębiać. Ale właśnie, czy możemy zakładać tą ciekawość obustronną? Na pewno profesor będzie. A teraz młody, kiedy on się zainteresuje tym, po co tak naprawdę przyszedł? Czy trafił w dziesiątkę? Czy to będzie jego miejsce? Czy to będzie, tak nawet użytkowo patrząc, później rokowało dobre nadzieje na jego jakiś status społeczny, bo będzie miał dobrą pracę na przykład?
Ważne wątki. Ja spróbuję w trzech takich poziomach to przeanalizować, bo pierwsza rzecz to jest ten aspekt, o którym ojciec powiedział, że często oni wędrują, powiedziałbym, po różnych kierunkach, fakultetach, tu doświadczają, tu smakują, tam smakują, czasami nam się wydaje, że przedwcześnie rezygnują, ale to jest również czas poszukiwań, czas eksperymentów intelektualnych, czas dociekania w takiej własnej intelektualnej gorliwości, znalezienia odpowiedzi, co rzeczywiście najbardziej mnie pasjonuje, co stanowi taki wymiar pewnej aspiracji i mojej potrzeby intelektualnej. I myślę, że z kolei dla nas, pracowników akademickich, to stawia pewne zadanie związane z byciem cierpliwym, ale również byciem, i to jest ta druga płaszczyzna, byciem na tyle komunikatywnym z nimi i na tyle starannymi w przekazywaniu tej naszej wiedzy, żeby móc powiedzieć, że daję ci, młody człowieku, najlepszą ofertę z możliwych, po to, żebyś zrozumiał świat tej dziedziny wiedzy, którą reprezentuję. Być może ona cię zachwyci. Jeśli tak, to dobrze. Mogę towarzyszyć twemu rozwojowi. Czyli ta decyzja tego młodego człowieka, ojcze, to jest wypadkowa tych dwóch staranności. Staranności młodego, że on chce dobrze wybrać, i staranności dojrzałego, pracownika akademickiego, który nie pracuje niechlujnie, nie pracuje byle jak, nie pracuje, powiedziałbym, tak rutynowo.
Poważnie, myślę, traktuje sprawę, tak?
Tak jest.
I miejsce, w którym jest, i przede wszystkim
tak
tego jest. Młodego człowieka, który tak. jest przed nim.
I to jest ten drugi, ta druga płaszczyzna. A trzecia płaszczyzna to jest właśnie to niebywale ważne pytanie, które niestety ono się pojawia troszkę później niż na pierwszym roku. To bardzo często jest schyłek drugiego roku, początek trzeciego roku. To znaczy, jak ja to będę mógł pragmatycznie zdyskontować w życiu, na rynku pracy i w tej przyszłości jako człowiek dorosły. Bo na początku bardzo często jest poszukiwanie, potem jest fascynacja, a potem przychodzi moment pewnej pragmatyki. No dobrze, ta filozofia mnie zachwyciła. Ten filozof i te nurty, to wszystko bardzo mi się podoba. No ale potem zadaję sobie pytanie, co z tym ja zrobię na rynku pracy. Podobnie z socjologią, podobnie z wieloma innymi, tak? Żeby nie stygmatyzować określonych kierunków. Ale młody
pytanie,
dopiero...
Czy każdy kierunek i wszystko, co związane jest z moim studiowaniem, muszę przełożyć właśnie w taką pragmatykę, co ja z tego będę miał, ile pieniędzy, jaki to będzie zawód, czy właśnie też myślenie o tej mojej dojrzałości, bo ja też zaczynam, prawda, wybierać, odkrywać nawet no, miejsce, swoje powołanie. Ja się jakoś scalam, staram się stawać coraz dojrzalszym. Kwestia też moich wyborów. Nie?
Ale ja myślę, ojcze, że ta pragmatyka życia i pewien racjonalizm dokonywania wyboru wcale nie przysłania pewnych marzeń i pewnych zachwytów.
To nie jest sprzeczne.
Nie jest sprzeczne. Jedno z drugim możemy fajnie realizować, bo przecież jest też taka przestrzeń, która jest związana z tym, że prócz czasu wyraźnie zobowiązanego przez fakt programu studiów, mam jeszcze wiele innego czasu, który mogę spożytkować. I teraz jak go spożytkuję?
Pierwszy wiersz, prawda, pierwsza fotografia, pierwsza jakaś
jasne,
podróż,
jasne,
pewne projekty.
Jasne. Czyli to jest ta sytuacja, w której czas studiów to jest spotkanie zarówno z mistrzami, wiedzą, kompetencją, ale jest to również czas spotkania z samym sobą, który potrafi zagospodarować swój wolny czas sensownie, rozumnie i z pewnym planem na przyszłość. Mówiąc jeszcze inaczej, zdobywam pewne kompetencje, umiejętności. Być może one są potem certyfikowane przez fakt, że uzyskuję certyfikat innego języka, którego nie uczę się w głównym nurcie moich studiów, tylko uczę się obok. Prawda? Jest to taki nurt mojej własnej potrzeby. Nie wiem, tu uczę się angielskiego, niemieckiego, a tam się uczę hiszpańskiego. Jest to piękne sprzężenie tych dwóch czasów. Czasu obowiązku i czasu mojej własnej pasji. Ale równie dobrze moglibyśmy pokazać inne kompetencje, umiejętności. Pozostaje wobec tego podpowiedź albo taka sugestia, żeby ten czas studiów, oczywiście najczęściej i utożsamiany z tak zwanym życiem studenckim, równoprawnie był zagospodarowywany przez aktywność, która pozwala mi stawać się bogatszym wewnętrznie. Tak?
Pan profesor myśli, co młodego człowieka jakoś inspiruje, bo tak to zawsze mama, tata, usiądź, zrób, odrób te lekcje, to szczególnie w tym pierwszym procesie uczenia się, ale później to też zawsze o tą pilność mama pyta czy tata, a tutaj te inspiracje kolega na co zaprosi, tak? Czy koleżanka, co dla mnie jest ważne, tak jak pan mówi, czy mnie później stać na jakąś pasję, czy ona blednie, bo mam zaproszenie takie, 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 coś wybieram. No nawet patrzymy u nas, studenci no chcą coś zrobić. Nieraz jest to kosztem dużym, nieraz ktoś nawet rok zawali, bo pasji swojej się oddaje, tak?
Ja myślę tak. No, zagwozdka taka. Troszkę mnie ojciec tutaj przygasił, bo powinienem jakoś jako pracownik akademicki, wychowawca powiedzieć ale najpierw coś, obowiązek,
coś
potem
panu na ucho, ktoś szepcze, prawda? Jakiś student przywołuje pan pewnie to, co do nich przemawia, bo pan jako też...
No jest jedna rzecz, z którą chciałbym się podzielić. Ona jest bardzo nieskromna, to co powiem za chwilę. Ale w związku z tym, że ona mi się zdarzyła dwa dni temu, to po prostu ona we mnie siedzi. Oto dostałem maila od jednego z moich byłych studentów, który się chwali, że jest na kolejnym poziomie studiów i bardzo mi za to dziękuję i mówi, że brak tu pana, bo pan był bardzo wyrazisty, charyzmatyczny. Przepraszam, że mówię tak o sobie, ale jeśli ojciec zadaje pytanie, za czym bądź za kim ludzie pójdą, młodzi idą, to z pewnością idą za postaciami, które są nieprzeciętne. W dziedzinie wiedzy, którą reprezentują, w sposobie jej przekazywania, zaangażowania w to, co robią, kompetencji, ale myślę również, że szacunku wobec studenta.
Pewnie też wybierając się bardziej czy mniej świadomie na studia, takie czy inne, tego się spodziewają, tak, że właśnie będą mieli kogoś, kto ich będzie inspirował, kto ich będzie motywował.
Aha.
To chyba naturalne założenie młodego człowieka.
Przepraszam, że tak spoglądam z takim powątpiewaniem, bo jednak mimo wszystko, prócz tego, o czym mówimy w tym wymiarze bardzo takim pozytywnym,
to młody przecież... może być jeszcze niedojrzały, ale dorosły, który jest profesorem...
Tak, tak. Tylko tyle, że doświadczamy bardzo często sytuacji, w której ten etos i standard pewnego stylu bycia akademickiego mocno został wyparty przez byle jakość, naskórkowość i brak respektu. I tu nie chodzi o to, żeby czapkować profesorom i pracownikom akademickim, ale żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wobec tego doświadczenia wiedzy, kompetencji, którą oni posiadają, ja powinienem się zachowywać. Czy z pełną ignorancją, lekkomyślnością, nie wykorzystywać szansy, że przede mną siedzi ktoś niebywale cenny, w sensie czysto człowieczym, ale również i kompetencji, jego wiedzy. I nie tylko, że skrupulatnie to wszystko od niego pobieram, ale również daję mu sygnał, że cenię to, że mam wobec tego pewien respekt. Przepraszam, mówię tu generalnie do młodych ludzi, żeby o tym pamiętali. Bo dzisiaj życie akademickie ma bardzo zdemokratyzowany charakter. To już nie jest ta feudalna struktura, gdzie najpierw był rektor, profesorowie, a potem cała tłuszcza studencka. Dzisiaj jak jesteśmy na uczelni, na wielu uczelniach, to bardzo często to jest zupełnie niewyraźne, kto kim jest. Tym bardziej, że też i studenci zupełnie nie wykazują, no użyję tego słowa, dobrych manier, które kiedyś na uczelni obowiązywały wobec profesury chociażby. Ale to związane jest również między innymi z tym, jak się zachowują młodzi pracownicy nauki wobec swoich mistrzów. Więc to jest, powiedziałbym, łańcuszek pewnych niedoskonałości, które całe środowisko musi chyba wziąć pod uwagę, refleksję i chyba nad tym popracować.
To co należałoby robić, bo niedawno też minister Gowin w jakiś sposób odnosił się do tego, na jakim poziomie są chociażby te dwie najpoważniejsze uczelnie nasze, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Dlaczego gdzieś tam dopiero 500 i dalej? Jeżeli chodzi o te rankingi światowe i co teraz należałoby zrobić, w którym momencie należałoby rozpocząć to, żeby to też się stawało innym?
Tak się składa, że jestem mocno zaangażowany w taki program europejski Erasmus+. Tam zostały skomasowane wszelkie wcześniejsze programy związane z tak zwaną uznawalnością kształcenia. Leonardo da Vinci, Marie Curie Skłodowska, Kopernik. To wszystko są programy składowe, które dzisiaj znajdują się w szerokim programie Erasmus, a związane są z co najmniej dwiema bardzo drożnymi ścieżkami samorozwoju studenta i pracownika akademickiego. Jeśli ojciec pyta, co zrobić, żeby nasze uczelnie nieco śpieszniej dołączyły do wyższych pozycji rankingowych, to myślę, że niezbędne jest bywanie w świecie, w środowisku akademickim. Zarówno studenci dzisiaj mają pełną szansę jeździć na tak zwane studia mostowe czy pomostowe, będąc semestr w Polsce, semestr w wybranym kraju europejskim czy na świecie, czy dwa semestry. Podobnie zresztą pracownik akademicki. Ta wymienność kadry ma również na celu doprowadzenie do sytuacji, w której wejdziemy w pewną zestandaryzowaną, wysoką jakość produkcji akademickiej, produkcji tekstów, badań, projektów wdrożeniowych, czyli tego wszystkiego, co stanowi o jakości uczelni. Myślę, że to jest ważne, czyli przewietrzenie troszkę naszych uczelni, tak? Z jednej strony czasami się zachwycamy tym, że one są takie stabilne w tym swoim dostojeństwie, ale jeśli tam niestety jest taki bezruch intelektualny, to dostojeństwo do niczego się nam nie przyda. Czyli warto ten bezruch intelektualny rozbudzić, spłoszyć i niech ta kadra się miksuje ze swoimi kolegami z Francji, Anglii czy gdziekolwiek, podobnie jak i studenci. I dlaczego to jest tak ważne, ojcze? Dlatego, że jeśli pracownicy akademicy tego nie zrobią, to nie dadzą wystarczająco czytelnego przykładu studentom. Bo tak samo studenci mogą mieć lęki z tym związane, rozmaitego typu, jak i pracownicy akademiccy, prawda? No bo będę oceniany tam, może nie dam rady za bardzo językowo, a może te wymagania tam są za trudne. No musimy się tego wystrzec i podjąć tę ekspedycję zawojowania nauki i szkół europejskich, zarówno my, pracownicy akademiccy, jak i młodzież studencka.
Mówimy studia, miejsce spotkań, właśnie z moim profesorem, którego już poznałem. Zaczynam też z czasem doceniać. Myślę o swoich rówieśnikach. W jakiejś jednej kulturze razem wyrośliśmy, ale pan profesor podkreślił, czy zauważył ten program Erasmus+, że dziś granica też nie do końca zamknięta, ale jeszcze bardziej otwarci jesteśmy na siebie, na poznawanie może innej kultury, innego języka, innego podejścia do sprawy. Ja nie mówię, że zupełnie wywróconego albo jakoś lewicowego, ale to też, prawda, może wiele znaczyć dla mnie jako dla młodego człowieka, który myśli o studiach.
Bardzo fajny wątek i niestety również mający dwojaki wymiar. Pozytywny, i to są te aspekty, o których tutaj mówimy, to znaczy doświadczenie spotkania rówieśnika z innego kraju, który przybywa do Polski, żeby studiować, to nie jest, powiedziałbym, zła rekomendacja, to jest wprost przeciwna, bardzo dobra rekomendacja, że oni chcą studiować u nas. Mimo że mają do wyboru bardzo wiele innych uczelni na świecie, to przybywają do nas. I to jest jeden z wyznaczników tego, czy jesteśmy ciekawi dla innych krajów i innych narodów. Z pewnością tak. Gdyż wskaźniki popularności polskich uczelni u studentów z zagranicy wzrastają. Od 5 tysięcy z roku 2014 do 10 tysięcy z roku ubiegłego. Jeszcze inna statystyka pokazująca napływ studentów ze wschodu. Najliczniejszą grupą studentów to są studenci ukraińscy, białoruscy i litewscy. Jeśli chodzi o studentów ukraińskich, w ostatnich 2 latach z populacji 6 tysięcy przepraszam, 16 tysięcy, dzisiaj mamy 40 tysięcy studentów ukraińskich. Ale dlaczego powiedziałem, że to jest podwójny wektor? Bo z jednej strony powinniśmy mieć ciekawość tego drugiego człowieka w sensie odmienności kulturowej, intelektualnych, innych sposobów zdobywania wiedzy, oswajania wiedzy, ale to rodzi również niekiedy zachowania oporowe, zachowania, powiedziałbym, takie odrzucające. No, uczelnia, jak ojciec powiedział, jest miejscem spotkań, wobec czego ta odmienność kulturowa studenta nie powinna być dla mnie parzącą, powinna być otwierającą na dialog.
Uniwersytet zakłada dialog, jest debatę, wspieranie się, tak? Naturalnie.
Jasne, jasne. Także to jest bardzo ciekawy aspekt, gdyż również on pozwala osiągnąć taką oto sytuację, w której nasze doświadczenie studiów jest, powiedziałbym, tak jakby pomnożone przez fakt spotkania różnych kultur. Prawda? Bo to w grupie studenckiej mogę mieć studentów z Maroka, z Turcji, z Ukrainy i z Polski. Poza tym jedną z ciekawostek jest to, że również coraz więcej do nas przyjeżdża studentów z krajów azjatyckich. Już 5 tysięcy takich studentów mamy. Także to jest zupełnie inne doświadczenie niż mego pokolenia, gdzie na uczelni, no, nie pamiętam, żeby był jakiś obcokrajowiec.
Chciałem jeszcze poruszyć jedną sprawę. Może zaproszę wcześniej naszych słuchaczy, widzów do kontaktu. Drodzy Państwo, zapraszamy. Czekamy na ten głos w naszej dyskusji, w naszych rozmowach. 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. No bo chciałem zapytać o ten najpiękniejszy czas, bo czas studiów, ten, no powiemy, jest najpiękniejszym czasem w życiu młodego człowieka. I teraz ten wybór, to właśnie dorastanie, dojrzewanie, ta możliwość też w jakiś sposób stanowienia już o sobie. Ja już mogę, prawda, podejmować, czy nawet jestem zachęcany do podejmowania decyzji. I chociażby to, że ja idę na studia, to już jest ta pierwsza moja dojrzała decyzja.
I tutaj chciałbym odnieść się do tego z pewną taką refleksyjnością, że gdy mówimy, czas studiów jest tym najpiękniejszym czasem młodości, że niesie to w sobie pewien subiektywizm własnej retrospekcji. To znaczy, że patrzymy na dzisiejszych studentów przez pryzmat moich zachwytów nad moim czasem studenckim. A jednak dzisiaj to jest troszkę inaczej. Nie kwestionuję tego, że jest to piękny czas. Nie kwestionuję tego, że to jest piękny czas. Natomiast jednocześnie czas chyba troszkę innych wyzwań, niż to było na przykład w mym pokoleniu czy w ojca pokoleniu. Gdyż jeśli dzisiaj owe przywołane wcześniej dwie nastolatki pojechały do Poznania, to a przywołam jeszcze inną statystykę, ona jest bardzo interesująca, intrygująca. Od lat, jeśli chodzi o populację studentów ze wsi, to jest zaledwie 20% ogółu populacji studentów. I jeśli jesteśmy w debacie dotyczącej konsekwencji reform szkolnictwa podstawowego, tak, i potem gimnazjalnego, i to miały być wcześniejsze rozwiązania dające wyrównywanie szans, no to chociażby te statystyki pokazują, że nie nastąpiło wyrównanie szans, że w dalszym ciągu młodzież wiejska jest w pewnym niedoreprezentowaniu w środowisku akademickim, na studiach. I tutaj mogę przywołać rozmaite typy uczelni, gdzie wszędzie młodzież wiejska osiąga zaledwie 20-21% wskaźnika obecności. Zarówno na uczelniach politechnicznych, humanistycznych.
Nie mają motywacji?
Na uczelniach artystycznych to jest zaledwie 14% studentów ze wsi. czy nie ma motywacji...
Tak, nie wiem, taki duży rozdźwięk jest, jeżeli chodzi, nie wiem, Polska A, B, C, tak? Może nawet tak, czy...
Nie, ja myślę, że to już chyba nie do końca to jest tą przyczyną. Ale jednak mimo wszystko to, co lokuje się w tak zwanych lękach społecznych, braku gotowości i przygotowania młodzieży wiejskiej do tego, żeby miała odwagę konfrontować się ze światem poza granicą mojej wsi. Wielkie miasto dzisiaj to jest autentycznie wyzwanie dla młodego człowieka. I teraz, jeśli wracamy do tej przestrzeni cudownego czasu akademickiego, to wyzwanie związane jest również z faktem, że rodzice wyobrażają sobie, iż powiedzmy 500 zł wystarczy na twój obstalunek na uczelni, w sensie mieszkania i jakiegoś wyżywienia, no to proszę ojcze wybaczyć, użyję takiego słowa, zapomnij rodzicu, 500 zł to nic nie znaczy. Bo jeśli oni, rówieśnicy, dysponują różnymi innymi środkami finansowymi i czasami idą na koncert, czasami idą do pubu, czasami idą na kawę i tak dalej, i tak dalej, to każdy dzień to są nowe wydatki. A skąd na to brać? W efekcie zatem ona musi podejmować jakąś pracę dorywczą. W efekcie z kolei odrywa się od czasu efektywnego zdobywania wiedzy, bo zamiast czytać książki czy siedzieć w bibliotece, ona pracuje tam, siam czy owam. Tak? Chociażby tego typu okoliczności. Inną rzeczą, która wydaje się być nieco odmienna niż nasz czas, to jest między innymi to, co stało się udziałem młodego pokolenia dzisiaj, i nazywamy to oczywiście wyścigiem szczurów, a mianowicie przeświadczenie w pewnym momencie, że ja muszę mieć pękate CV, bo w momencie, kiedy pójdę do pracodawcy, to on wybierze tego z lepszym CV. W efekcie zatem pracuję tu, jestem w organizacji pozarządowej, wolontariacko, po to, żeby mieć jakiś dokument, jakieś zaświadczenie i potem przedkładam to pracodawcy. W efekcie zatem wielu z nich gonią w piętkę, to znaczy nie mają czasu na to, żeby się spokojnie zrelaksować i odpocząć. Przepraszam, znowu mogę przerysować, nie mieliśmy krytykować, mam nadzieję, że nasi słuchacze nie traktują tego jako krytykę, ale jeśli ona jest w takiej pętli nie do czasu, zajęcia, praca, dodatkowa praca, NGOs jakiś, organizacja pozarządowa, nie dosypia, to żeby przetrwać, to trzeba się czymś wzmocnić. I dzisiaj z kolei znowu wracam do wyzwań współczesnego świata, tak zwanego życia akademickiego. Dostępność tych tak zwanych wzmacniaczy jest powszechna. I to są te niebezpieczeństwa, które różnicują świat mojego doświadczenia w czasie studiów, a świata dzisiaj młodych ludzi.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Szczęść Ryszard, Kąty Wrocławskie. Ja mam
prosimy.
Dwa pytania do Pana Profesora. Jak rozumieć sytuację taką o to, że Polska kształci specjalną kastę, która później manipuluje społeczeństwem i narodem, nie? Mam na myśli właśnie tych sędziów, którzy tak ostatnio dużo krzyczą o sprawiedliwości i uczciwości. Druga sprawa. Polska kształci sobie zabójców, czyli tak zwanych aborterów, bo można powiedzieć, że oni są katami tego społeczeństwa. I jak to z logiką pogodzić? Bo to się nie mieści w logice, w żadnej logice, że państwo kształci kadrę, która później szkodzi temu państwu, nie? Szkodzi społeczeństwu. Mamy na to ostatnio dowodów tyle, że aż tu nie byłoby czasu, żeby to przedstawiać.
Dziękuję panie Ryszardzie. Myślę,
powiem
że...
tylko tyle. Tak? Jeżeli córka zdawała egzamin na uniwersytecie i ostatni egzamin magisterski i otrzymała takie ultimatum. Albo będziesz mówiła kłamstwo, czyli to, co ja ci powiedziałem, albo będzie łóżko, nie? No to szkoda, że się tego nie dowiedziałem wcześniej, tylko po latach. Bo bym interweniował i to przypuszczam, że skutecznie.
Dziękuję.
Panie profesorze, dziękuję. Tak uczciwie, niech pan odpowie na te pytania.
Dziękuję. Bo zakładamy, zapraszając naszych gości, że no, wywiążą się z tego, panie profesorze.
Do konfrontacji z pytaniami, tak, tak. które czasami są trudne i z tezą pana się absolutnie nie zgadzam. Na uczelniach i państwo jako to odpowiedzialne za uczelnie nie kształci zbrodniarzy, nie kształci aborderów. Ludzie zdobywają wiedzę, zdobywają kompetencje, natomiast doskonale ojcze wiemy, że mają również własną świadomość i wolność podejmowania decyzji, co z tą wiedzą zrobią. Czasami ją pożytkują ku złu, czasami ją pożytkują ku dobru. W efekcie zatem jest to z jednej strony, jeśli mówimy o użytym przez pana zwrocie aborderów, z jednej strony mamy do czynienia z decyzją moralną tych, którzy realizują się w roli zawodowej jakiejkolwiek, lekarza, położnika, pielęgniarki, nauczyciela, to każdy z nas musi tę wiedzę, którą spożytkował, wykorzystywać również w oparciu o świat wartości, które wyznaje. I myślę, że pan Ryszard porusza kwestię nieco inną, a mianowicie tą, czy uczelnia jest miejscem, w którym jest miejsce na kształtowanie świata wartości. I w tym wypadku powiem, że tak.
No bo z jednej strony ten świat wartości na uniwersytecie, na uczelni, w uczelni wyższej, a z drugiej strony ta twarda rzeczywistość, system, w jaki wchodzimy, tak? I pytanie nieraz, no gdzie są ci ludzie wykształceni? Gdzie jest ten świat wartości przeniesiony? To, co zyskali, to czym, co wchłonęli, można powiedzieć, razem z tym procesem intelektualnym, jak to się przekłada później na stanowienie właśnie prawa, na realizowanie tego systemu wartości już w realiach?
O dwóch rzeczach warto pamiętać. Pierwsza rzecz to taka, że i to dotyczy wszystkich poziomów edukacji, że każdy wychowawca, nauczyciel, przewodnik młodego człowieka musi uwzględniać w swoim posłannictwie bycia przewodnikiem młodego dawanie świadectwa wartości, dawanie świadectwa tego, jakie ma przekonania i próbowania przekazywania tego młodemu pokoleniu. Jeśli ja jestem nieczytelny, jestem mgławicowy, jestem indyferentny, to ten młody człowiek nie znajdzie ścieżki do świata wartości. Wobec powyższego ta czytelność jest niezbędna. Ale też i ojcze, odwaga. Odwaga.
Cywilna odwaga.
Dokładnie. Tak. Bo przywoływałem w tym studio raz z pewnością badania jednej z moich koleżanek z Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczących postaw nauczycieli w odniesieniu do systemu aksjologicznego, który uznają za własny. To znaczy, czy dają sobie prawo do świadectwa swojej wiary na przykład. No i z jej badań wynika, że mało który nauczyciel daje sobie do tego prawo, uznając, że szkoła, proces wychowania zwalnia ją z tego. A jest zupełnie inaczej, że to właśnie proces wychowania zmusza ją do tego, czy zmusza, zachęca do tego, żeby dawać świadectwo. A młody sam dokonuje wyboru.
Panie profesorze, czy studia to taki moment, w którym ja uczę się uczenia, czy tak można coś takiego założyć?
Tak, tak, tak. I jeszcze jedna rzecz, ojcze, ja będę bardziej ekstremalny w tym zwrocie. Uczenia się przez całe życie. To jest dopiero trud i to jest umiejętność, żeby nie było tak, że oto jestem na studiach i tam jeszcze coś poczytałam. Posiedziałam w czytelni, obstawiona tymi grubymi tomiszczami, albo dzisiaj żeglująca po internecie, ale mam nadzieję, że obok te książki są, że ona czuje ich fakturę. To jest piękne doświadczenie. Jeśli każda z was i każdy z was, młodych studentów dzisiaj, wykonuje rozmaite prace seminaryjne, pisze jakieś rozprawy, eseje, przygotowuje projekty badawcze, doskonale wie, jak się na tym koncentruje, jak go to pochłania. I niestety kłopot polega na tym, że bardzo często, skończywszy studia, przestajemy kontynuować ten proces rozbudzenia intelektualnego. Mniej czytamy, mniej dyskutujemy o sprawach, które w naszej branży są istotne, nie konfrontujemy punktów widzenia. Wobec powyższego to zaniechanie należy naprawić. I jeśli podejmuję w czasie studiów naukę uczenia się, to ono powinno trwać przez całe życie. Całe życie powinienem mieć gotowość zdobywania wiedzy. I ojcze, jeden z istotnych elementów przywołujących pewną ciekawą kwestię, a mianowicie nieco wcześniej swój rok akademicki rozpoczęły uniwersytety trzeciego wieku, które w Polsce mają niebywale dużą popularność i studentów uniwersytetów trzeciego wieku jest prawie 500 000. Ale o czym to świadczy? O tym, że w pewnym momencie odkurzyli tę umiejętność uczenia się i znowu zasiedli w studenckich ławkach, są słuchaczami, są ekspertami, są dyskutantami.
No i może właśnie to miejsce spotkań, potrzebują tak tego jest. Spotkania w życiu. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się i tu złamie wreszcie pewne zasady, które chronią, a później powiem dlaczego, które chronią dane osobowe. Kłania się Jacek Michta z Warszawy.
Proszę.
Proszę ojca. Po pierwsze, jest kilka zasad, które zostały połamane albo zupełnie zapomniane. Pierwsza i podstawowa. We wszystkich, tak jak pan profesor powiedział, dziedzinach zawodowych jest coś takiego jak profesjonalizm z dziedziny etyki zawodowej. O czym pan profesor jeszcze nie wspomniał. A to jest podstawa w mojej ocenie tego, żebyśmy nie mieli takich prawników, którzy najlepiej załatwiają wszystkie sprawy na lewo. I najpierw jako ta drużyna, która niegdyś podpisywała się i była taka wspaniała w czasie nauki i była tą elitą, która również podpisywała się pod zasadami nauk świętego papieża Jana Pawła II jako pokolenie JP2, a później tą samą rączką podpisywała się pod kwitkami na mamonę, bo bardzo łatwo było zrobić na lewo interesy, na przykład przy reprywatyzacji. Również proszę zobaczyć renomowane kancelarie prawnicze, które dziwnym trafem, nie wiedząc tego, co wiedzą studenci, jeszcze przed podjęciem studiów, że jest taki Trybunał w Hadze, który każe za zbrodnie wojenne i takich zbrodniarzy stanu wojennego, skierowali do Strasburga. Panie profesorze, jak długo tacy ludzie będą w przestrzeni publicznej, w przestrzeni zawodowej, prawniczej w Polsce mogli działać i dalej szkodzić Polsce, bo tym samym w mojej ocenie zablokowali temat i drogę do odszkodowania reparacji, nie zablokowali drogi do odszkodowań za zbrodnie faszystowskie, ponad $1 bln. Mamy z głowy całą reprywatyzację, ale trzeba o to wystąpić. Dlaczego jeszcze nikt nie wystąpił? Jakie były poprzednio interesy, a przecież też wzbogaconych o różnych prawników rządów, że nie występowali do tego? Jaki mieli w tym interes? Mała grupa niewystępująca o to, co narodowi polskiemu od dawna się należy. Czym obracała Republika Federalna Niemiec? Tym bilionem polskich złotych, przepraszam, dolarów, obracała Republika Federalna Niemiec od początku swojego istnienia. Myśmy zrezygnowali z reparacji, można je było uzyskać właśnie na drodze, o której mówiłem, gdyby udowodnić, że polski naród i państwo polskie było pod jarzmem i ubezwłasnowolnione przez najeźdźców najeźdźców sowieckich. Proszę mi powiedzieć, jak długo ludzie z takimi popapranymi, za przeproszeniem, łapskami będą mieli cokolwiek do powiedzenia w sferze i w sferze prawniczej, że będą chodzić po sądach? Albo powiedzcie mi, panowie, ilu prawników musiało wziąć udział w tym, żeby pani poseł Pitera z Platformy Obywatelskiej dokonała tak wspaniałego odkrycia, że w Polsce mieszkania mogą kosztować 224 zł za metr kwadratowy? No przecież teraz wszystkim się to należy. Ja myślę, że ci ludzie, którzy mieszkają w budynku, w którym mieszka pani poseł Pitera, powinni też pójść do pani prezydent i powiedzieć, no proszę nam sprzedać mieszkania po 224 zł za metr kwadratowy, zgodnie z artykułem 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy bardzo złe przykłady, panie profesorze, tego, co naprawdę dzieje się w momencie, kiedy ludzie dostaną już ten dyplom. Okazuje się, że łatwiej jest dużo zarobić w sposób nielegalny, przestępczy i na to idą. Bo czego nie ma? Bo nie ma większego regresu, panie profesorze. Nie ma regresu wobec prawników dwukrotnie większego niż wobec normalnego przestępcy. I wtedy prawnicy by odczuli dopiero, że robią coś wbrew zasadom swojego, etyki swojego zawodu. I muszą za to odpowiedzieć tak, jak ludzie w pełni odpowiedzialni, mało tego, w pełni świadomi, bo oni później co mogą zrobić? Oszukiwać tak, że coś im tam się stało, tak jak chodzi.
Panie Jacku, rozumiemy, dziękuję bardzo.
Boże, a teraz dużo pracy ma w odpowiedzi pan profesor. Czekamy na regres, panie profesorze, dziękuję.
Nie wiem, czy to ma spowodować pan profesor, ten regres.
Panie profesorze. Myślę tak, dziękując panu Jackowi za trzy rzeczy. Pierwsza rzecz za ten ważny głos o etyce zawodowej. Rzeczywiście expressis verbi tego nie wyartykułowaliśmy, natomiast to tak jakby nad nami się unosi cały czas, tak? To znaczy, że nie tylko chodzi o etykę zawodu, ale o etos.
Może dla nas to jest oczywiste.
Tak. Natomiast cieszę się, że pan Jacek to podniósł i rzeczywiście być może w tej nocnej części rozmowy spróbujemy bardziej soczyście o tym etosie i etyce zawodu porozmawiać. Drugi wątek satysfakcji wypowiedzi pana Jacka to jest przywołanie właśnie tych kwestii związanych z reparacjami wojennymi, z problemami tych roszczeń, co do których mamy te kwestie nierozwiązane. I kłopot polega na tym, że ja się bardziej zajmuję tym aspektem w odniesieniu do wspierania środowisk dzieci wojny. I tutaj, panie Jacku, mamy pewną wspólnotę myśli i w zespole stworzyłem zespół parlamentarny do spraw wspierania dzieci wojny i te wątki tam się przewijają i między innymi zadaniem naszego zespołu jest wypracowanie takiego modelu unormowań prawnych, które mogłoby wreszcie uhonorować również i konsekwencje, które w biografii doświadczają dzieci wojny, polskie dzieci wojny po II wojnie światowej. I trzecia kwestia, już ta kwestia bardzo stricte prawna dotycząca korporacji sędziowskich, to ja zasłonię się wypowiedzią pana ministra Ziobry, który zadeklarował w ubiegłym tygodniu, że wreszcie ta sprawa zostanie unormowana, że sędziowie nie tylko nie będą się mogli skutecznie chować za swoim immunitetem, ale również będą ponosili osobistą odpowiedzialność za rozmaitego typu nie tylko błędy sędziowskie i błędy prawne, ale również za nieprawość, która zostanie im dowiedziona, jeśli takowa zaistnieje.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Więc ja...
Proszę nam się przedstawić.
Halo?
Proszę nam się przedstawić.
Krzysztof z Lubelszczyzny.
Prosimy bardzo, panie Krzysztofie.
Więc ja chciałem nawiązać do tego tematu aktualnego w tej chwili wyższych uczelni i, prawda, nauki na wyższych uczelniach. No i przede wszystkim środowiska akademickiego i studenckiego. Także chciałem ten temat poruszyć na ogólnej antenie, żeby, prawda, to dotarło do decydentów, do ludzi.
Jest to możliwe i co chciałby pan powiedzieć, panie Krzysztofie?
No to chciałem powiedzieć przede wszystkim to, bo nie wiem, czy w ogóle ten temat to jest taki tabu, czy to jest za zbyt zaszłość duża, że powiedzmy sobie, trzeba zacząć od kadry uczelniane, od profesorów, od prawda, nawet ministerstwa, ale przede wszystkim kadry, która ma wpływ najbardziej istotny na, powiedzmy sobie, kierunek zainteresowań studentów, ich podstawy, pasji naukowej, ponieważ tak się składa, że ja znam to środowisko, prawda, naukowe w pewnym sensie, bo kiedyś pracowałem na uczelni, ponadto mam syna, który studiuje też na uczelni i jest bardzo, bardzo, nie chwalą się, ale zdolny, pilny, natomiast to, co porównuję z dawniejszymi czasami, a teraz, no to wynika bardzo dużo, nasuwa się wątpliwości, w którą stronę idziemy. Także dobrze by było, żeby to ten temat poruszyć na ogólnej, prawda, ogólnej krajowej antenie, jak w tej chwili jest dyskusja na ten temat, bo ja doskonale wiem i to jest udowodnione, że w tej chwili dawniejszy etos nauczyciela, profesora, ba nawet ćwiczeniowca, asystenta, to już nie jest to, co dawniej. Już nie nawiązuje do okresu zaraz powojennego, ale nawet przedwojennego, kiedy no, bardzo dużo światłych, znanych z kraju i za granicą osób światłych, profesorskich było wzorcem, nawet oczywiście i za granicą. Teraz w tej chwili robi się wielki biznes, który dotyczy tak samo i uczelni, i nauki, i tego tak zwanego etosu, który tu był poruszany. No i okazuje się, że rzeczywiście to jest smutne, że jest pogoń za pieniądzem. To jest element, który w ogóle wyznacza postawy, zaangażowanie kadry dydaktycznej, potem i łącznie ze studentami. I to je, zbliżamy się do momentu takiego jak na uczelniach zachodnich, że jest tylko wąska grupa dość zainteresowanych, dobrze opłacanych, no znaczy grupa studentów przede wszystkim, bo tam są pieniądze im, prawda, które tym regulują. No a resztę to byle jakość. U nas to samo jest. Nie wiem, czy...
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję.
Zaraz, to nie chodzi, jeszcze. Że ja to przynudzam, tylko chciałem na przykład taką rzecz. Zamiast, prawda, bezpośrednio współpracować ze studentami, na przykład kadra profesorska, to się prawie nie widzi. Oni mają parę etatów, mają zajęcia, także student, nawet który pilnie chodzi, to ich widzi tylko na egzaminach. Natomiast w normalnym takim, prawda, trybie nauczycielskim nie widać, bo po prostu nie mają czasu. To jest jeden z elementów takich dość istotnych. Druga sprawa, prawda, to egzaminy. Jeżeli chodzi o nauczanie studentów, no to jest przede wszystkim podręczniki, książki. To jest taka dość sztandarowa sprawa, natomiast, a potem egzaminy typu, prawda, testów i to wielokrotnego wyboru. I na przykład student, który ma 50 pytań, wielokrotnego wyboru, mogą być 3 pytania nieaktualne na przykład, dla zmyłki tak zwanej, ma 20 minut do opracowania tego. No to jest
panie Krzysztofie, jednak podziękuję, a no kwestia też pewnie, czy to jest szkoła, czy uczelnia w jakimś tam wymiarze technicznym, czy to jest uniwersytet, też z pewnością zależy od kierunku. Panie profesorze.
Kłopot ojcze i panie Krzysztofie polega na tym, że ja jestem w dalszym ciągu aktywnym pracownikiem akademickim. Pracuję w dwóch uczelniach. Jakoś tak się składa, że koleżeństwo, moi współpracownicy, profesorowie, doktorowie, magistrzy nie wykazują tego typu tendencji, o których pan Krzysztof powiedział. I nie wiem, czy ja mam szczęście pracować w dwóch wyjątkowych uczelniach, czy po prostu nie dostrzegam tego typu patologii, o których pan Krzysztof mówi. Ja wiem, że bardzo często o naszym środowisku się takie tezy stawia. Natomiast, ojcze, proszę pozwolić, trzy przywołania z ostatniego miesiąca, gdy mówimy o jakości naszej kadry naukowej. Oto we wrześniu, ubiegły tydzień, odbywa się w Białymstoku kolejny zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Trust pedagogicznych umysłów, najtęższe głowy pedagogiczne z całej Polski, spotkawszy się w Białymstoku, reflektują nad wychowaniem ku życiu wartościowemu. Piękne wystąpienia, cudowna refleksja, pogłębiona, bardzo odpowiedzialna, rozsądna, niepolityczna i niestronnicza. Tydzień wcześniej, w tym samym Białymstoku, w Gdańsku, zjazd 16 Polskiego Towarzystwa Socjologicznego nad niebywale ważnym tematem solidarność w czasie nieufności. Czas nieufności jest czasem, który opisujemy jako kondycję współczesnego społeczeństwa europejskiego i światowego, nie tylko Polski. To, że w Polsce też mamy nieufność jednej części wobec drugiej, jest rzeczą oczywistą. I oto socjologowie zapraszają na zjazd i są również, powiedziałbym, gospodarzami obecności najtęższych socjologicznych umysłów na świecie, a oni przybywają dlatego, że mają partnerów do dialogu. Więc nie możemy w czambuł krytykować polskich badaczy, naukowców i uważać, że oni nic innego nie robią, jak tylko ganiają za pieniędzmi. Skończyły się te czasy na uczelni. Połowa lat 90., kiedy uczelnie powstawały jak grzyby po deszczu i byli tak zwani profesorowie zadyszkę, to znaczy z zadyszką gonili z etatu na etat, już dawno mamy za sobą. Bo również środowisko zreflektowało, że to do niczego nie prowadzi, że jest to samobój w tym sensie, że młodzież kończąca te uczelnie, tak zwane w cudzysłowie, była zupełnie nieprzygotowana do rynku pracy, a poza tym dawała nam antyrekomendacje środowiska naukowego. Więc proszę wybaczyć, że z takim zaangażowaniem o tym mówię, ale zdaję sobie sprawę, że myśmy też przeszli my, pracownicy akademiccy, uczelnie, pewien nie najlepszy czas w myśleniu o tym, co stanowi wyznacznik etosu środowiska akademickiego. I na szczęście ta refleksja się dokonała.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca.
Witamy, tak?
Ojciec Grzegorz.
Tak, tak. I pan z drugiej strony.
Jurek z Torunia. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy.
Również pana profesora, choć mam nadzieję, że jako naukowiec pan profesor nie będzie miał mi za złe, że nie z wszystkimi tezami tutaj wygłoszonymi przez pana profesora się zgodzę.
Też chyba nie o to nam chodzi.
No teraz. Dokładnie, też mam taką nadzieję i generalnie chyba na studiach nie o to powinno chodzić, żeby tego studenta ukształtować tak jak prowadzący, prawda, jak kopię tego profesora prowadzącego, tylko żeby jednak no, zachęcić go do samodzielnej analizy rzeczywistości. Tu zresztą, no, nie wiem czy pan profesor się zgodzi, ale dla mnie w takim zdaniem podsumowującym cały proces edukacji, to było zdanie, które usłyszałem od swojego pana profesora, ale to jeszcze z technikum ze szkoły średniej, profesora matematyki, który z perspektywy matematycznej określił to te zadania procesu edukacyjnego w ten sposób, poszczególnych etapów, że szkoła podstawowa jest po to, aby uczyć twierdzeń, szkoła średnia po to, aby uczyć udowadniać twierdzenia, pokazywać prawdziwość tych twierdzeń, udowadniać ich prawdziwość, a szkoła wyższa jest po to, aby uczyć tworzyć nowe twierdzenia. czyli opisywać nową, niepoznaną jeszcze rzeczywistość, szukać tych białych, tych plam, białych plam w zakresie wiedzy, jaką cywilizacja osiągnęła. Natomiast co do tutaj takiej rzeczy, mianowicie pan profesor no tak nakreślił taki obraz tych studiów, tak jak to powinno być, to się zgadzam, że tak powinno być, że powinno to być miejsce spotkań tego młodego człowieka, studenta, no bądź co bądź trzeba pamiętać, że już dorosłego, bo to już jest po maturze człowiek, z no, wysoko kwalifikowaną, o wysokiej kulturze, etyce, wiedzy i tak dalej, kadrą naukową. Ale niestety to jest pewien ideał, a w naszych polskich warunkach są, z moich obserwacji osobistych wynika, że niestety są pewne obszary, gdzie wybitnie pod tym względem ta kadra naukowa, co być może nawet w sposób nie do końca uświadamiany, odstaje od tego obrazu, jaki powinien na studiach być. I myślę, że tutaj trochę ten mój pogląd i moja wypowiedź koresponduje z tym, co powiedział pan Jacek z Warszawy. I niestety twierdzę, że takim jednym z takich obszarów polskiej nauki, który jest pod tym względem daleko chory, powiedziałbym właśnie wręcz, że chory, to jest obszar nauk prawniczych. Uważam, nie wdając się w tej chwili w zbyt głębokie, szerokie jakieś udowadnianie tej tezy, bo nie ma na to czasu w tej chwili na antenie, ale z moich obserwacji, panie profesorze, wynika, że to właśnie tam na studiach o profilu prawniczym kadra naukowa zaczyna już deprawować młodych adeptów nauk prawniczych, a kulminacją tej deprawacji to są te wszystkie później staże, aplikacje i tak dalej, przez które obowiązkowo człowiek już bądź co bądź dorosły po 5 latach studiów musi jeszcze przejść, nie po to, żeby dostać tak naprawdę, żeby zdobyć wiedzę, umiejętności jakieś praktyczne, tylko po to, żeby go sformatować do potrzeb starej kadry.
Panie Jurku,
tych korporacji.
Wejdę w zdanie, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jak tutaj ten etos, etykę zawodową z tym psuciem
połączyć? O trzech rzeczach powiedzieć. Pierwsza to taka, że i tutaj taką swoją akuratność akademicką wykażę, że niedokładnie słuchałeś. Bo w momencie, gdy mówiłem o tym, że nauczyciel przedstawia pewien świat wartości, ale również świat wiedzy, natomiast młody dokonuje wyboru. I to nie jest, powiedziałbym, coś, co ja mu narzucam, tylko ja mu prezentuję jako jedną z wielu możliwych ścieżek, w którą on może wejść, a to, w jaką wejdzie, to jest jego decyzyjność. Oczywiście pojawia się kwestia, na ile ja potrafię przekonywać do swoich racji. I tego, Jurku, nie możesz mi odebrać, tak? To znaczy, że jeśli ja będę mistrzem tej swojej narracji, będę miał ugruntowane argumenty rzeczowe i naukowe, to nie ma nic złego w tym, że moi uczniowie za mną pójdą. No to jest wręcz pożądane, prawda?
A z drugiej strony surowo mnie oceniać też mogą.
Tak jest. A właśnie, ojcze, bo jest przecież dzisiaj na uczelni obowiązek ewaluacji zajęć i oceny pracownika naukowego, pracownika dydaktycznego. Każdy z nas, przynajmniej w szkołach, które ja znam, jest poddawany tego typu procesowi, oceny ze strony studentów. I ocena okresowa pracownika naukowego to jest składowa między innymi jego dorobku naukowego, tego co wytworzy w procesie swojej intelektualnej pracowitości, procesu badawczego, procesu dydaktycznego i w sensie oceny za proces dydaktyczny to jest ocena między innymi przełożonych, ale też i studentów. Wobec powyższego państwo, studenci, macie prawo recenzować tych, którzy są dobrzy, jak i tych, którzy są źli. I dopełnię to zdanie jeszcze taką kwestią, że pracownik, który dwukrotnie w przeciągu roku akademickiego dostanie negatywną ocenę za dydaktykę, musi się liczyć z konsekwencjami również odsunięcia od zajęć dydaktycznych i od pracy w ogóle. Także to nie jest tak różowo, także nie chciałbym, żebyście Państwo pomyśleli, że taki pracownik dydaktyczny robi sobie co chce i nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Natomiast jeśli chodzi o kwestie świata prawniczego i studiów prawniczych, Jerzy, wybacz, ja jestem socjologiem, to nie jest moja domena. Nie potrafię wypowiedzieć sądu o procesie studiowania na uczelniach i wydziałach prawa.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowy. Dobiegły prawie, że końca. Słowo na podsumowanie. Nie wiem, zbyt krytyczni byliśmy?
Nie. Ja myślę, ojcze, że musimy wrócić do tego zwrotu, że to jest piękny czas. Piękny czas kształtowania własnej osobowości, własnych kompetencji i wędrówki ku dorosłości. Zatem należy postępować rozważnie, umiejętnie i być zachłannym. Zachłannym na wiedzę. Nie leniwym, tylko zachłannym. I tego życzę wszystkim studentom i pracownikom akademickim.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś naszym gościem był pan profesor Jacek Kurzępa, nauczyciel akademicki. Bardzo dziękujemy za to i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziś studia, miejsce spotkań to temat, który poruszyliśmy. Dziękuję też Państwu za aktywność, dziękuję za uwagę i telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.